Cześć, witam Was w nowej, eksperymentalnej formie węglowego szowinisty. Dzisiaj usłyszycie moją rozmowę z doktorem Damianem Parolem. Damian jest dietetykiem, psychodietetykiem, autorem publikacji naukowych, szkoleniowcem oraz autorem bloga damianparol.com, na łamach którego dzieli się rzetelną wiedzą w kwestii dietetyki. Porozmawialiśmy o tym, co je, co lubi, czego nie lubi, co go wkurza, co sądzi o GMO, co sądzi o suplementach, z kim współpracuje i jak liczy kalorie. Zapraszam do wysłuchania, a po wszystkim powiedzcie, co sądzicie o takiej formie węglowego szowinisty.
Dzięki w ogóle, że znalazłeś dla mnie czas.
Nie ma problemu.
I powiedz mi w takim razie, co jadłeś dzisiaj?
Co jadłem dzisiaj? Dzisiaj nie jest jakiś chyba wybitnie dobry dzień, bo jadłem dzisiaj takie płatki słodzone, ale pół na pół z tymi z owsianymi. Jadłem trochę arbuza. Tam te płatki były tam z jogurtem akurat. I jadłem jeszcze tylko arbuza, paczkę landrynek. No i obiad był akurat trochę zdrowszy, bo to było takie danie, które moja żona zrobiła z bobu, kaszy, jakichś tam jeszcze warzyw ekstra. Więc jest tak pół na pół zdrowo i niezdrowo do tej pory.
Przede wszystkim wydaje mi się, że niezła mieszanka.
Tam to znaczy?
No, że tu owoce, słodycze, bób, kasza.
Znaczy, wiesz co, ja jestem teraz na masie i powiem ci, że te ilości jedzenia, no, czasem bywają duże, nie? W sensie takim, że jak się na przykład zagapię gdzieś w którymś momencie, to się okazuje, że muszę dopychać, nie? Albo na przykład jak jem takie rzeczy, powiedzmy, bardzo zdrowe, to potem mi się to nie mieści, nie? I tam muszę kombinować trochę, żeby to wepchnąć. Co na przykład takie landrynki się pojawiają, nie? Bo tam nie to, że polecam jeść landrynki, tylko po prostu w niektórych momentach mojego cyklu treningowego takie rzeczy też się pojawiają.
Okej. Okay. A że tak powiem, masę robisz kaloriami, czy to jest bardziej złożone kalkulacje?
Wiesz co, no jakby trening cały czas, jakby, bo to jest tutaj, ja teraz się szykuję do zawodów, ale tym razem jakby w wyższej kategorii wagowej, więc po prostu mam nawet jeszcze trochę zapasu, więc tam cały czas jakby próbuję troszkę dobudować. No plus po prostu dieta, tak, z nadwyżką kaloryczną, no bo do tego się mniej więcej to sprowadza.
Jasne. Jakie zawody?
W trójboju siłowym.
Okej. Okay. Słuchaj, jak powiedziałeś o tym, że te płatki były trochę słodzone, to od razu przypomniało mi się pytanie, którego nie miałem na liście. Jakie jest twoje zdanie o aspartamie?
Wiesz co, ja jestem fanem aspartamu, to znaczy uważam, że aspartam jest bardzo bezpiecznym słodzikiem i to jest na przykład o tyle paradoksalne teraz na przykład dzisiaj, że część aspartamu jest wypychana jakby z rynku przez produkty, które są teoretycznie bez aspartamu i są, tak się chwalą producenci, i to są produkty z sukralozą. I na przykład tak jak z aspartamem nie ma na dzień dzisiejszy i generalnie jest raczej tak biologicznie nieprawdopodobne, żeby on był szkodliwy w takich ilościach, jak jest jedzony. Tak na przykład z tą sukralozą to jest trochę gorzej, to znaczy prawdopodobnie jak się przyjmuje ją razem z posiłkiem, to ona zwiększa indeks glikemiczny produktów, co może się przekładać na przykład na gorszą insulinowrażliwość. I tak kilka badań na to wskazuje. Prawdopodobnie jak sobie tam między posiłkami na przykład coś tam z nią wypijesz, to się raczej nic strasznego nie stanie, ale do posiłku na przykład może to mieć pewien wpływ na insulinowrażliwość, więc o ile to nadal jest bezpieczny słodzik, to wydaje się być mniej korzystny z takiego z punktu widzenia zdrowia metabolicznego niż ten stary, dobry aspartam. Więc na przykład tutaj mamy taki paradoks, że teoretycznie ludzie jakby szukają czegoś, co jest zdrowsze, a kupują coś, co do czego jest powiedzmy więcej wątpliwości, bo ja nie chcę powiedzieć, że ona jest jakaś wybitnie niezdrowa, albo że to jest jakiś ogromny problem, ale no, aspartam się wydaje bezpieczniejszy tutaj.
Czy to znaczy rozgrzeszasz mnie, bo ja jestem wielkim fanem Coli Zero?
No, czy co, ja też. I powiem ci, że ty też lubię Colę Zero. Natomiast moim zdaniem z kolą większy problem jest na przykład z tym, że ona ma całkiem sporo kwasu ortofosforowego, I na przykład to może działać niekorzystnie na szkliwo zębów, jak ktoś tego pije dużo. To rzeczywiście to nie jest dobre, ale to nie jest kwestia aspartamu, tylko to jest kwestia właśnie tego kwasu ortofosforowego, który też występuje w tej zwykłej coli zero. Znaczy w zwykłej coli, tak.
Jasne. To wróćmy jeszcze do twojego menu takiego na co dzień. Ty walczysz z określeniem cheat meal, z takim pojęciem,
tak,
prawda?
Tak, ja nie jestem zwolennikiem tego i to w dużej mierze to jest trochę walka z nomenklaturą, ale też nie do końca, tak, no bo tutaj no słowa mają znaczenie, to jak nazywamy pewne rzeczy też wpływa na to, jaki mamy stosunek do tych rzeczy, pomimo że ludzie często takie coś wypierają, tak, i próbują jakby udawać, że to nie ma znaczenia. Moim zdaniem to jednak ma znaczenie, nawet jeśli bardzo podobne zachowanie nazwiemy inaczej, to może mieć jednak inne konsekwencje i inne podejście nasze do tego. Ja nie jestem zwolennikiem określenia cheat meal, dlatego że ono zakłada, że kogoś oszukaliśmy, że coś przechytrzyliśmy, albo że nawet zdradziliśmy dietę, no bo cheating to też jest zdradzać. Więc to moim zdaniem buduje taką złą relację z jedzeniem i takie założenie, że no coś tutaj trzeba przechytrzyć, coś można przechytrzyć i że w pewien sposób to określenie moim zdaniem buduje taką przestrzeń, w której na przykład objadanie się jest dozwolone i w zasadzie się nie liczy, nie? W sensie takim, że to jest taki moment, kiedy można się na przykład objeść i to nie będzie miało żadnych niby konsekwencji, a oczywiście ma pewne konsekwencje, dlatego ja na przykład nie widzę problemu w tym, żeby pójść na McDonalda albo zjeść jakieś słodycze, nawet w czasie diety odchudzającej, ale po prostu uważam, że nie powinno się nazywać tego cheatem, bo to może po prostu się źle skończyć i to się często źle kończy, to znaczy jest takie badanie, które oczywiście dosyć łatwo można szybko skrytykować ze względu na sposób jego przeprowadzenia, aczkolwiek ono moim zdaniem oddaje pewien problem, a nawet jeśli by nie oddawało tego problemu, to może w pewien sposób nam uświadamiać, jak myślą ludzie związani z fitnessem albo co otrzymują, jakie informacje. To było badanie, w którym na Instagramie przeanalizowano zdjęcia z hashtagiem cheat meal, i te zdjęcia były oceniane przez trzyosobową komisję, czy spełniają założenia kryterium objadania się, czy tak zwane obiektywne kryteria objadania się, czyli po prostu czy ten posiłek był nadmierny zdaniem tej komisji. No i zdaniem tej komisji 55% posiłków, które się pokazuje z hashtagiem cheat meal w jakimś tam badanym okresie spełniało obiektywne kryteria objadania się, tak? Czyli po prostu były to posiłki bardzo, bardzo duże. I moim zdaniem to też jest coś, na co osoby, które obserwują taki hashtag na Instagramie, są narażone. To znaczy one dostają informację, że cheat meal to musi być ogromna ilość jedzenia, że trzeba zjeść bardzo, bardzo dużo. I to potem się kończy czymś takim, że te osoby przestrzegają bardzo niskokalorycznej diety, na przykład przez 5 dni w tygodniu, a potem idą do takiego cheata, który jest ogromnym posiłkiem, który często odrabia dużą część tych kalorii, które one nie dojadły w tygodniu, a czasem to się wręcz przedłuża, to znaczy, że te osoby idą w sobotę po południu na cheata i ten cheat się kończy w poniedziałek rano dopiero. To jest taki dosyć typowy schemat i moim zdaniem to jest bardzo niekorzystne jako zjawisko, dlatego ja uważam, że lepiej jest takiej nazwy cheat meal nie używać z takich powodów czysto psychologicznych.
Okej. Okay. To jeszcze wracając do twojej kuchni, czy masz jakieś swój ulubiony, nie wiem, posiłek albo rodzaj kuchni, którą najbardziej lubisz?
Wiesz co, jeśli chodzi o kuchnię, to nie umiałbym czegoś takiego powiedzieć, że jest jakaś kuchnia, którą jakoś szczególnie lubię. Jeśli chodzi o posiłki, to duża część tego, co ja jem, jest jakby dosyć niewyszukana, tak? Czy to są jakieś opcje owsianki, która właśnie albo jest taką po prostu zwykłą owsianką z jakimiś owocami zazwyczaj, siemieniem lnianym, mlekiem, mlekiem sojowym, jogurtem lub czymś w tym rodzaju, czasem właśnie zasypanymi płatkami jakimiś takimi słodzonymi, jak potrzebuje podbić kalorie. Czy obiady zwykle jem z żoną i one są w większości wegańskie, więc jeśli na przykład to jest tak, że jest jakaś kuchnia i powiedzmy, że jest też jakaś kuchnia wegańska, no to dosyć często właśnie te obiady są wegańskie. A kolacje są różne, to znaczy to też jest często coś, co jest w miarę na szybko, czyli jakieś kanapki, nie wiem, z mozzarellą na przykład albo z jakimś twarożkiem. Takim zrobionym na przykład z serka wiejskiego albo z twarogu. Nie są to jakieś rzeczy super wyszukane, bo przyznam, że ja na przykład nie lubię jakoś bardzo gotować, w sensie, że nie lubię spędzać dużo czasu w kuchni, bo trochę mam po prostu lepsze rzeczy do roboty na tej zasadzie, tak? Są osoby, które są gotowe poświęcić dużo czasu na gotowanie. Ja wolę robić coś innego po prostu.
Jasne. Ten weganizm jest podyktowany zdrowiem, środowiskiem, czy jakimi?
Znaczy, wiesz co, ja kilka lat byłem na diecie wegańskiej, po prostu w 100%. Później z powodów takich technicznych i gdzieś tam trochę też zmieniłem zdanie na ten temat, w sensie, że nie trzeba być tak restrykcyjnym z tym. Zrezygnowałem z tego weganizmu, natomiast no, wiele opcji wegańskich zostało w mojej kuchni, czy w moim menu. No bo z jednej strony uważam, że to jest po prostu zdrowe, z drugiej strony jest to też kwestia wpływu diety na zmiany klimatyczne, to znaczy tego, że no nie jesteśmy w stanie wyżywić całej planety jedząc mięso, bo po prostu jest to mało ekonomiczne, tak? Bo to ta ilość energii czy też białka, którą jesteśmy w stanie wyprodukować hodując rośliny, zostaje w dużej mierze zmarnowana, jeśli zaczynamy karmić tym zwierzęta. Więc tutaj nie da się tego dźwignąć. Kwestie etyczne jakby nigdy nie były dla mnie jakoś super ważne, natomiast to też ma pewne znaczenie, tak? To znaczy lepiej się czuję z tym, że nie jem mięsa, tak? Bo mięsa nie jem do dzisiaj. I że jednak skoro można tego uniknąć, no to czemu tego nie zrobić?
Pewnie. Dobrze, to przejdźmy troszeczkę do twojego fachu. Ja ci się przyznałem przed tą rozmową, że troszeczkę mam taki stereotyp w głowie, który pewnie troszeczkę bierze się z internetu, że gdzieś tam ten dietetyk jest blisko tych ekomatek i ludzi, którzy są troszkę albo bardziej nawiedzeni, czasem w dobrej wierze i tak dalej. Ale nie są to ludzie, którzy mi się kojarzą z powoływaniem się na taką solidną naukę i ty ten stereotyp przynajmniej w moich oczach przebijasz. Teraz powiedz mi, z twojej perspektywy, na ile krzywdzący jest ten stereotyp?
Właśnie, wiesz co, to jest dosyć trudne pytanie, bo wydaje mi się, że ta kwestia jest dosyć złożona. To znaczy, ewidentnie przynajmniej polskiej dietetyce, ale nawet nie tylko, bo w zagranicznej dietetyce jest bardzo mocny ruch takiej dietetyki opartej na dowodach i wręcz bardzo krytycznej, to znaczy takiej takiej naukowej, tak? Nawet nie takiej naukowej, tak? Gdzie gdzieś tam ktoś próbuje gdzieś tam się przybliżać do tej naukowej prawdy, albo chociaż udawać, że coś się opiera na nauce, tylko naprawdę takiej krytycznej dietetyki, gdzie ludzie poświęcają dużo czasu, żeby przeanalizować badania naukowe i wyciągnąć z tego sensowne wnioski. Więc taki ruch jest bardzo silny, niewątpliwie. Myślę, że trudno mi się wypowiadać za inne dziedziny, ale kojarzę dziedziny życia, które też powinny być naukowe, a na przykład nie podchodzi się do tego w ten sposób, tak? Jestem w stanie wymienić kilka...
Myślę, że medycyna i w ogóle kwestie zdrowotne są już w ogóle pod jedną wielką nawałnicą pseudonauki i szczególnie tak. Tych tak zwanych ostatnio, podoba mi się to określenie, patocelebrytów, którzy też bardzo chętnie się wypowiadają na tematy zdrowia, szczepień i tak dalej.
Tak, tak. Chociaż no oczywiście medycyna... nie wiem, czy no, po prostu to jest jedyna medycyna, tak? Ale jakby ta medycyna głównego nurtu też jest oparta na badaniach. Chociaż ja mam na przykład wrażenie, że lekarze na przykład przywiązują mniejszą wagę do dowodów naukowych. To znaczy, jakby jak to powiedzieć dobrze, to znaczy rzadko się, mam wrażenie, spotyka na przykład lekarzy, którzy analizują swoją dziedzinę od strony takich, od strony poszczególnych badań. To znaczy, że są podręczniki naukowe, które oczywiście są naukowe, natomiast ja też się spotkałem z tym, że w podręcznikach są czasem informacje, które są przekłamane albo są moim zdaniem przepisywane z podręcznika do podręcznika i nikt tego nie zweryfikował. Rzadko się spotykam z tym, że na przykład lekarz usiadł i zrobił analizę jakiegoś zagadnienia, opierając się na poszczególnych źródłowych publikacjach, tak? Nie odnosząc się na przykład, że no w tym i w tym podręczniku tak napisano, to tak jest i koniec, nie? Tylko gdzieś tam analizując tak bardzo dokładnie. A w dietetyce to się zdarza dosyć często. Ja mam kilka takich tematów, które na przykład zależało mi na tym, żeby je przeanalizować tak dogłębnie. Na przykład kwestie diety zakwaszającej. To się pojawia dosyć często w różnych kontekstach, w różnych znaczeniach. I na przykład ja mam wrażenie, że to jest taki temat, który gdzieś zawsze był przypisywany, tak? To znaczy, że zawsze się wspomina o tej diecie zakwaszającej na takiej zasadzie, że ktoś po prostu z poprzedniego podręcznika przepisał to, co tam było napisane, tylko w nowej wersji i miałem wrażenie, że rzadko się zdarza albo nigdy się nie zdarza, żeby ktoś tak usiadł nad tym tematem i naprawdę się zastanowił od samego początku, czy to ma sens, jakie mamy dowody i tak dalej. I na przykład to jest moim zdaniem dosyć charakterystyczne dla dietetyki, tej, którą tak obserwuję.
Wiesz co, chyba wszędzie wydaje mi się, że jest ten kryzys z replikowalnością, bo tak ten system działa, że trzeba publikować nowe rzeczy, nikt nie bardzo nie ceni publikacji, nikt nie opublikuje ci w czasopiśmie punktowanym publikacji, która potwierdza czyjeś badanie, mimo że coś takiego jak najbardziej powinno być. Tak, myślę, że tu może być problem.
Chociaż to jest rzeczywiście też problem takiego trochę gnania za bardzo do przodu, a nie oglądania się trochę do tyłu, ale nawet nie jest kwestia replikacji, tak? Bo to można byłoby nawet nie pisać nowych, czy nie tworzyć nowych badań, tylko po prostu zastanowić się nad tymi, które istnieją i je jeszcze raz przeanalizować, bo moim zdaniem to też jest zdrowe co jakiś czas, żeby się zastanowić, czy my oby na pewno wyciągamy dobre wnioski do tego wszystkiego, co udało nam się zgromadzić.
Jasne. Obecnie w ogóle na co dzień dużo żonglujesz liczbami, liczysz kalorie w swojej pracy?
Znaczy, wiesz co? Tak, generalnie tak. To znaczy, w dietetyce jest dużo rzeczy, które trzeba policzyć. To jest liczenie dosyć niewdzięczne. To znaczy, my liczymy bardzo dużo jako dietetycy, albo że większość z nas, natomiast te obliczenia nigdy nie są doskonałe. To jest taki problem dietetyki. Że naprawdę liczy się bardzo dużo, a zawsze wiadomo, że to jest obciążone sporym marginesem błędu, no bo możesz mieć w tabeli na przykład, że jabłko, które ma 200 gramów, to powinno mieć 100 kalorii, ale tak naprawdę to, czy ono ma naprawdę 100 kalorii, no to zależy od miliona rzeczy, tak? Jaka to jest odmiana, czy ono jest świeże, czy nie jest świeże. W jednym roku mogą mieć trochę więcej, w innym mogą mieć trochę mniej, jedno może mieć trochę więcej, inne może mieć trochę mniej. Podobnie tak samo jak obliczam na przykład zapotrzebowanie energetyczne danej osoby, to oczywiście jest to pewne uśrednienie, tak? Bo to nie jest tak, że każda osoba o takich samych parametrach ma takie samo zapotrzebowanie energetyczne, no bo to na przykład wynika z kwestii często teraz podnoszonej spontanicznej aktywności fizycznej. I to są takie rzeczy, których nam się nigdy nie uda dokładnie policzyć. Natomiast pewne przybliżenia moim zdaniem trzeba zrobić, choćby po to, żeby się w tym wszystkim z grubsza orientować.
Jasne. A kto się z reguły do Ciebie zgłasza?
Wiesz co? Ja mam takie dwie kategorie osób, które się do mnie zgłaszają. Osoby, które albo trenują zawodowo, czy też tak półzawodowo, albo osoby, które po prostu chcą schudnąć. Czasem są to też osoby, które mają dodatkowe jakieś problemy, na przykład insulinooporność albo jakieś zaburzenia lipidowe. Więc to są takie dwie główne grupy pacjentów, z którymi ja pracuję, i takie główne, które się do mnie zgłaszają.
I kto jest trudniejszy?
Wiesz co, generalnie odchudzanie jest raczej trudniejsze niż prowadzenie sportowców od takiej strony psychologicznej. To znaczy, odchudzanie generalnie jest procesem dosyć trudnym i trudnym nie z takiego względu technicznego, bo jakby technicznie to jest proste, no tylko kwestia na przykład zarządzania takimi okazjami jak urodziny, które się przydarzają czasem raz w tygodniu, czy różnego rodzaju imprezy, czy problemy na przykład z zaburzeniami odżywiania, które moim zdaniem są bardziej powszechne niż się wydaje. To znaczy są pewne statystyki na temat tego, jak często występuje przed kompulsywne objadanie się, natomiast moim zdaniem przynajmniej takie podprogowe problemy z zaburzeniem odżywiania czy z kompulsywnym objadaniem się występują znacznie częściej i bym wręcz powiedział, że one mogą być powszechne u osób, które się odchudzają. No i to są takie rzeczy, które są zawsze dużym wyzwaniem dla dietetyka i w niektórych momentach tak naprawdę już wykraczają poza kompetencje dietetyka, bo czasem po prostu jest tak, że teoretycznie próbujemy kogoś odchudzić, ale problemy tej osoby są tak naprawdę gdzieś indziej i tutaj praca psychologa na przykład jest bardzo, bardzo pomocna. Więc pod tym względem moim zdaniem odchudzanie jest trudniejsze. Jeśli chodzi o sportowców, to większość sportowców są to osoby dosyć zdyscyplinowane, bo generalnie jak ktoś jest sportowcem, przynajmniej zawodowym, no to musi być zdyscyplinowany, tak? To raczej nie idzie nie być. Oczywiście to nie jest też tak, że wszyscy sportowcy się tam jeden do jednego wszystkiego słuchają, ale generalnie są dobrze zdyscyplinowani, więc na przykład pewne zmiany się wprowadza lepiej, łatwiej jest uzyskać informację zwrotną, co poszło nie tak, skorygować to, i ta praca jest taka bardziej, powiedział, techniczna i te rezultaty czasem widać lepiej. To więc bym powiedział właśnie, że praca jednak z osobami odchudzającymi się jest trudniejsza.
Jasne. Słuchaj, moi czytelnicy prosili, żebym cię spytał o jakieś lifehacki, właśnie rzeczy, które można robić, jeśli się nie jest dietetykiem, a chce się tam schudnąć. I ja na przykład na własną rękę staram się liczyć kalorie i mam, powiedziałbym, jako taki, jak jestem właśnie w tych okresach, kiedy jestem zdyscyplinowany, to mam dobre efekty, po prostu sobie mniej więcej wyznaczam tą granicę na 2000, jak się trzymam poniżej, jest lepiej, ale nie ukrywam, ja sobie tam wyrobiłem metody, mam tabelki i tak dalej. Czy coś możesz polecić, jakieś takie łatwe rozwiązania, proste nawyki dla takich osób?
Wiesz co, to tak, samo liczenie kalorii, o którym wspomniałeś, moim zdaniem to jest lekcja, którą każdy, kto chce zadbać o swoją dietę, powinien odrobić. To znaczy, to nie jest tak, że zawsze trzeba liczyć kalorie, ale jeśli chce się mieć kontrolę nad swoją dietą, to taki etap liczenia kalorii dobrze jest przejść, dlatego że to, ile jest kalorii na przykład w poszczególnych produktach, bywa zaskakujące nawet dla mnie, tak? To znaczy, oczywiście to nie jest tak, że raz dziennie się zdziwię, ile coś ma kalorii, natomiast raz na jakiś czas na przykład sprawdzę sobie coś i jestem w szoku, ile to ma kalorii na przykład, że jest tak, tak gęste energetycznie i tak relatywnie ciężkie. Czasem na przykład głupie czekoladki, które się wydaje, że ile one mogą mieć kalorii, tak, no nie wiem, z 50, to się okazuje, że na przykład, że mają około 200 jedna czekoladka. I to są takie rzeczy, które potrafią czasem zdziwić. Więc to jest taki etap, który dobrze jest przejść, wyrobić sobie wyobrażenie, co ma dużo kalorii, a co ma mało kalorii. I też dobrze jest to tak poobserwować też od swojej strony, na przykład, co nas bardziej syci, a co nas mniej syci. Tutaj są też pewne uniwersalne zasady, ale obserwacje samego siebie też są pomocne. No bo może się przed okazać, że pewne produkty będą na przykład dla nas bardzo sycące i będą nam ułatwiały na przykład trzymanie tej diety, To będą takie produkty, które no po prostu bardzo szybko po nich będziemy głodni. Drugą taką dobrą rzeczą, jeśli ktoś chce gdzieś tam te kalorie trzymać w rydzach, no bo domyślam się, że mniej więcej o to chodzi, to bazowanie na gęstości energetycznej. To jest bardzo ważna rzecz i to jest absolutny banał, aczkolwiek to działa i to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. To znaczy, możemy nawet wrzucić tutaj taką grafikę, jak będzie na to przestrzeń. Produkty możemy podzielić na kilka kategorii pod względem tego, jak dużo energii mają w jednostce objętości albo masy. I na jednym końcu tego mamy warzywa i owoce, przepraszam, większość warzyw i owoców, a na drugim końcu mamy takie rzeczy jak olej, masło, majonez, też tam w zależności jakie tam widełki sobie przyjmiemy, ale takie rzeczy, które mają po prostu bardzo dużo kalorii. Generalnie jeśli jemy więcej produktów, które mają tą gęstość energetyczną mniejszą, czyli generalnie dużo warzyw i owoców, to w tym momencie dużo szybciej się najadamy i dużo łatwiej jest nam utrzymać tą kontrolę spożywanych kalorii. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, też dosyć banalna, natomiast to jest moim zdaniem totalnie zaniedbywane w dzisiejszych czasach, to znaczy uważność w jedzeniu, to znaczy, żeby jeśli jemy, to żebyśmy się skupiali na jedzeniu. Są całe takie szkoły wręcz medytowania nad jedzeniem, zastanawiania się nad każdym kęsem i tak dalej. To jest powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że przesada, ale moim zdaniem to nie jest konieczne w każdym wypadku. Natomiast samo odłożenie przed telefonu to przy posiłku poprawia satysfakcję z tego posiłku, zmniejsza ilość zjedzonych kalorii i co jest bardzo ważne, wydłuża sytość związaną z tym posiłkiem. Natomiast dzisiaj bardzo dużo osób to albo przed śniadaniem to tam już scrolluje sobie Facebooka, obiad je na przykład przy biurku w pracy, a kolację zjada przy Netflixie. I w takich warunkach bardzo, bardzo łatwo jest po prostu jeść zwyczajnie za dużo.
Jasne. Ja mogę od siebie dorzucić taki prosty trik, który przynajmniej u mnie dość zaskakująco wręcz działa i to powiem szczerze nie tylko nawet na kwestie te żywnościowe, ale tak, ważenie się regularne zaskakująco dobrze działa, jeśli widzimy cały czas, mamy rękę na pulsie. I tak samo zdumiewające efekty można osiągnąć, jeśli się śledzi swoje wydatki. Mhm. Jedno i drugie, nawet jeśli nie mówię sobie, że oszczędzam, nawet jeśli nie mówię sobie, że się odchudzam, sama świadomość tej wagi, czy tego, ile wydaję pieniędzy, jakoś tam dodatkowo wpływa na świadomość i decyzję, nazwijmy to.
Tak, to jest...
Jakie ponosimy.
To jest, wiesz co, to jest dobre i powiem Ci przykład, tutaj też jeśli chodzi o porównywanie do tych wydatków, to niektórzy krytykują na przykład liczenie kalorii z tego względu, że to nadaje dosyć dużą presję na osobę, która te kalorie liczy i rzeczywiście tak jest, ale jest to w dużej mierze problem programistyczny, to znaczy aplikacje, które liczą kalorie bardzo szybko jakby dają Ci taki negatywny feedback, że na przykład, przekroczyłeś swoje zapotrzebowanie energetyczne o 200 kalorii, nie? I to już tam wszystko na czerwono wtedy świeci, pomimo, że jak nie startujesz w zawodach kulturystycznych, to że jednego dnia zjadłeś za dużo o 200 kalorii i to nie startujesz tak za 2 tygodnie, nie? Nawet nie mówię na takiej zasadzie, że kiedyś planujesz wystartować, tylko tak za 2 tygodnie, to się naprawdę w ogóle nic nie stało, tak? To naprawdę nie ma dużego znaczenia. Że trochę brakuje na przykład w tych aplikacjach takiej opcji obserwatora, tak? Czyli nie ustawiasz sobie dokładnego celu kalorii czy poszczególnych makroskładników, tylko po prostu wpisujesz, co jadłeś, tak żeby rzucić okiem, no dobra, dzisiaj zjadłem 2000 kalorii, tak? Bez żadnej informacji zwrotnej, czy coś się wydarzyło dobrego, czy złego. Tak jak trochę jest w tych aplikacjach do liczenia budżetu, bo ja też sobie akurat liczę budżet i ona mi pokazuje bilans między ilością wydanych a zarobionych pieniędzy, ale nie świeci na czerwono, jak 20 zł więcej wydam niż zarobiłem w danym miesiącu, tak? Bo to nie ma żadnego znaczenia. A z tymi aplikacjami tak akurat jest, że one nie są zbyt dobrze pomyślane pod tym względem.
Czy to znaczy, że nie masz jakiejś, którą byś chciał polecić?
Wiesz co, ja korzystam z Fitatu akurat i ona mi się sprawdza. Tak naprawdę są jeszcze na dzień dzisiejszy dwie aplikacje, które się liczą, że tak powiem. To jest MyFitnessPal i Yazio, jeśli dobrze to czytam. Pisze się to Yazio. To są takie trzy aplikacje, no mniej więcej ich popularność jest taka, że no na świecie MyFitnessPal jest najbardziej popularny w Polsce, albo Fitatu, albo MyFitnessPal, a ten Yazio jest generalnie mniej popularny. Natomiast no, każda z nich ma generalnie tą wadę, że wywala na czerwono jakby jakiekolwiek przekroczenie kalorii i dosyć dużą presję to kładzie na użytkownika.
Wiesz, może to jest troszeczkę tak jak z tym cheat mealem, że tutaj powinniśmy zmienić słowo presja na świadomość i już by to lepiej każdemu wchodziło.
Tak.
Ja zamieszczę
to,
na pewno
to jest kwestia podejścia.
Bo tam masz kilka artykułów o liczeniu kalorii, także na pewno odeślę do nich czytelników. Czy to pojawią się na ekranie, czy na dole w opisie. To jeszcze pozostając w tym temacie, powiedz mi, bo powiem tak, ja mam zwyczaj, że jadam 1-2 posiłki dziennie. I po prostu przyzwyczaiłem się do tego, ja się z tym dobrze czuję i często to się spotyka z bardzo dużym oburzeniem, że przecież powinno się jeść 5 czy 7 małych posiłków, co dla mnie jest dość nierealne. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? I od razu płynnie możemy przy tym przejść do tych postów przerywanych, które ja siebie nazywam porą karmienia, czyli mniej więcej ja staram się tak sobie wyznaczać, że 6 do 8 godzin i w to z reguły na początku i na końcu tego okna, tej pory karmienia sobie coś tam zjadam. Czy to jest ok twoim zdaniem, czy słusznie spotykam się z krytyką za to?
Okej, wiesz co, ja nie jestem generalnie fanem mniej niż 3 posiłków dziennie. To znaczy uważam, że to jest już trochę za mało, w sensie, że 2 albo 1 posiłek to jest generalnie za mało. Chociaż to też zależy od konkretnej osoby, bo na przykład zależy od tego, czy jesteś aktywny fizycznie i czy zależy ci na tym, żeby poprawiać swoją wydolność, bo to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że jeśli chodzi o regenerację mięśni, to tak naprawdę poza tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość składników odżywczych do nich, to ten schemat dostarczania ich kilka razy w ciągu dnia też jest ważny. I teraz jeśli mamy osobę, która trenuje, to po pierwsze jej będzie prawdopodobnie bardzo trudno zjeść nawet w 2 posiłkach swoje zapotrzebowanie energetyczne. Ja na przykład jem teraz 3400 kilokalorii. No nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebym zjadł połowę tego w jednym posiłku, tak? No to jest dla mnie czasem nieosiągalne w tych 5 posiłkach, które mniej więcej jem. Więc to jest po prostu, to byłoby zwyczajnie niemożliwe i też niezdrowe zwyczajnie, bo też wepchnąć w siebie na przykład 2000 kalorii na jeden posiłek, to nie jest zbyt dobre dla przewodu pokarmowego, to też może nie być optymalne z punktu widzenia działania całego takiego zdrowia metabolicznego, tak? No bo te składniki się muszą pojawić we krwi, to jest też dosyć duży wyrzut insuliny, to się może pojawić jakaś hiperglikemia na przykład, to no więc to nie jest optymalna sytuacja, tak? Więc ja bym raczej odradzał 1 posiłek dziennie, 2 posiłki dziennie, powiedzmy, że to jest taka sytuacja skrajna, że jeśli ktoś nie ma jakiegoś bardzo dużego zapotrzebowania energetycznego, jest to gdzieś tam w miarę rozłożone w ciągu dnia, to jest to ok, tak? To jest jeszcze w porządku. 1 już bym odradził. I tak jakby z tej strony, tak jakby gdzie jest ta skrajność, jeśli chodzi o jak małą ilość posiłków. Natomiast jeśli chodzi o dużą ilość posiłków, to moim zdaniem więcej niż 4 posiłki dziennie nie dają już jakichkolwiek korzyści z punktu widzenia czy to sportowego, czy zdrowotnego. Z punktu widzenia zdrowotnego moim zdaniem 3 posiłki są absolutnie ok. Z punktu widzenia takiego sportowego, regeneracji, tutaj ta dodatkowa porcja, szczególnie białka w ciągu dnia, ona może po prostu wspomóc tą regenerację i to jest z punktu widzenia sportowca korzystne. Natomiast tutaj też raczej nie będzie żadnej korzyści między 4 a 5 na przykład, tak? Że to znowu poprawi dalej tą regenerację. To już raczej nie będzie następowało. Raczej wtedy jest to podyktowane po prostu ilością jedzenia, które trzeba zjeść. I w związku z tym, że tego jedzenia się robi po prostu zwyczajnie dużo, to czasem ciężko jest to zjeść nawet tych 5 posiłkach i potem się kombinuje z 6 posiłkami, tak, albo właśnie z dużą gęstością energetyczną tych posiłków, ale no to jest tutaj podyktowane po prostu ilością kalorii, a nie tym, że 6 posiłków dziennie jest optymalne dla zdrowia. Kiedyś to jakby dużo się takich pojawiło mitów jakby związanych, czemu tak naprawdę te 6 czy 5 posiłków dziennie jest dobre. Jednym z takich rzekomych mechanizmów miało być to, że jeśli się dostarcza na przykład 5 razy w ciągu dnia energię, to w tym momencie jest ten efekt termiczny pożywienia jest większy, ale to nie jest prawda, dlatego że efekt termiczny pożywienia to jest z grubsza około 10% energii zawartej w pożywieniu. I nie ma znaczenia, czy to jest rozłożone na 5, 6, 3, czy nawet w jednym posiłku jest to zjedzone.
To idźmy dalej. Powiedz mi, jaki jest tu stosunek do suplementów diety?
Wiesz co? Znaczy to jest też bardzo szeroka kategoria produktów, tak? Znaczy, mamy suplementy, które są całkowicie bezużyteczne. Na przykład multivitamina moim zdaniem jest takim suplementem, który się generalnie nie przydaje, bo rzadko kto ma akurat takie niedobory jak dana multivitamina, bo oczywiście te preparaty też się różnią między sobą, miałaby uzupełniać. Co nie znaczy, że na przykład uzupełnienie witaminy D nie jest potrzebne, bo rzeczywiście jest to witamina, której nam brakuje. No nie akurat w środku lata, tak, kiedy to nagrywamy, ale widzimy, to może być problem. No są na przykład takie witaminy, które się uzupełnia u konkretnych grup ludności. Czyli na przykład u kobiet, które planują zajście w ciąży albo są w ciąży, no to uzupełnia się kwas foliowy, czyli witaminę B9. U wegan uzupełnia się witaminę B12. No to też jest taka witamina, która może być niedoborowa dla kilku grup, bo tak się mówi dużo o weganach. Ale nawet osoby, które przyjmują metforminę, czy inhibitory pompy protonowej, które są dosyć powszechne, czy osoby po 50, 60 roku życia, dosyć często też mają niedobory witaminy B12, więc to jest tak, że to nie tylko weganie, chociaż to jest taka grupa, która no, w zasadzie na bank ma niedobory. Jest rzeczywiście grupa suplementów dla sportowców, no ale to jest już oddzielna historia, bo tam też jest kilka takich suplementów, które mogą się przydać, ale jest też bardzo dużo takich suplementów, które no, nie mają żadnego znaczenia. Dlatego moim zdaniem no, nie da się skreślić suplementów jako całej grupy, bo też widuję czasem takie opinie, że suplementy to nie działają. Tak? Jakby bez jakiegokolwiek zastanowienia się, czy w jakiej sytuacji, albo który konkretnie suplement, tylko generalnie to nie działają. Tak? Pomimo, że na przykład część substancji, nie wiem, no, witamina D na przykład, no, występuje tak samo w suplementach, jak i w lekach. No i co, w lekach działa, a w suplementach nie działa? No nie, oczywiście można mieć zastrzeżenia na przykład co do procesu produkcji, czy też jakości preparatu, który jest suplementem w porównaniu do leku, no ale to nie jest tak, że substancja w jednej formie działa, a w innej formie nie działa, tak? To oczywiście nie ma sensu.
Jasne. Dobrze, idźmy dalej. Co z GMO? Czy masz jakiś negatywny stosunek?
Nie, wiesz co, zupełnie, zupełnie nie. Zresztą w ogóle u mnie na blogu jest wpis o GMO, z którego jestem bardzo zadowolony. I to nie jest wpis mojego autorstwa, tylko napisał go Wojciech Zalewski, doktor Wojciech Zalewski. On prowadzi na Polityce blog GMO obiektywnie i on napisał ten wpis na temat tego GMO, bo zależało mi, żeby taki wpis się pojawił. Jeśli jakby chodzi o takie moje zdanie, czy moje przemyślenia takie związane z GMO, no to z jednej strony ja rozumiem to, że nowoczesne rolnictwo wymaga modyfikowania organizmów po to, żeby dostosować je do danych warunków, tak? Na przykład, nie wiem, mniejszej dostępności wody, szczególnie właśnie w dobie globalnego ocieplenia, gdzie te warunki po prostu mogą się zmieniać w danym miejscu, że zależy nam na tym, żeby tworzyć na przykład odmiany odporne na insekty, tak jak, nie wiem, to kukurydza BT, czy też na przykład odporny na określone rodzaje herbicydów, jak właśnie te odmiany Roundup Ready. Więc moim zdaniem po prostu to jest kwestia używania pewnego narzędzia w rolnictwie, które jeśli jest używane rozsądnie, zresztą jak wszystko, to należy z tego skorzystać, tak, i wyciągnąć z tego korzyść. Mam też pewne nadzieje, jeśli chodzi o GMO, aczkolwiek zdaje się, że dosyć rzadko się tak to obecnie wykorzystuje, na przykład na poprawę wartości zdrowotnej czy odżywczej niektórych produktów przy pomocy modyfikacji genetycznych, także no chociażby ten słynny złoty ryż, tak, co akurat powiedzmy w Europie, no to on nie zrobi kariery, no bo nam nie brakuje witaminy A czy też beta-karotenu, ale są kraje, w których na przykład to ma bardzo duże znaczenie. No i prawdopodobnie będą też istnieć pewne odmiany roślin, które mogą się też Europejczykom przydać, bo będą miały, nie wiem, lepszy profil kwasów tłuszczowych, albo nie wiem, będą mniej podatne na pleśnienie na przykład, lub będą miały więcej jakiegoś składnika. Moim zdaniem, czy ja mam pewne nadzieje z tym, że mam nadzieję, że uda się na przykład właśnie tego typu modyfikacje wprowadzać.
Jasne. Ja teraz pracuję tak samo w rolnictwie wertykalnym i tam właśnie te proste rzeczy, liściaste, sałaty, jarmuż i tak dalej, bardzo wdzięcznie się hoduje. Jest to w ogóle idealne, bo tam nie trzeba żadnych insektycydów, niczego nie trzeba tak naprawdę, bo to jest to kontrolowane środowisko, gdzie oszczędności na wodzie są rzędu 99%. Kontrolowane warunki, więc te rośliny okrągły rok mogą być uprawiane i właśnie tutaj się upatruje szansy, bo ryż na przykład nie do końca, który zapewnia, nie wiem, jakąś szalony odsetek kalorii dla całej planety, ryż się do tego nie do końca nadaje i tutaj upatruje się szansy właśnie w genetycznych modyfikacjach, żeby zrobić taki ryż, który będzie rósł niższy, będzie miał więcej tej większa część jego masy będzie stanowić ziarna i tak dalej, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie jakoś ta niechęć do GMO będzie przełamana, żebyśmy mogli pójść takie rzeczy, które będą dobre i dla nas, i dla planety.
A na czym polega to rolnictwo wertykalne?
Mówimy o uprawach, które są w zamkniętej przestrzeni. Niestety na ten moment jest to bardzo energożerne, bo jest to oświetlane przez LEDy, ale to jest też oświetlenie idealnie dobrane do rośliny, idealnie dobrane warunki, nawodnienie rośliny, to jest hydroponika, akwaponika, czy nawet aeroponika, gdzie po prostu zamiast umieszczać w korytku z wodą odpowiednio, że tak powiem, zmineralizowaną, wręcz się psika aerozolem na te rośliny i no, wyniki są bardzo ciekawe. Zachęcę Cię do lektury, jak tylko uda mi się to skończyć.
Znaczy też takie bardzo technologiczne to rolnictwo, nie? Takie już...
Tak. I mówię, tutaj wydaje mi się, że największą barierą będzie energia, bo mówię, jeśli idzie o powierzchnię, czy na przykład wodę, jest to absolutnie bardzo korzystne. Mówię, nie trzeba też aż tylu środków, no bo masz kontrolowane środowisko, więc te owady i szkodniki ci nie szkodzą, tylko no, clue jest z energią.
To jest dosyć ciekawe i to też w ogóle jest ciekawe na przykład, że jak masz tego typu hodowlę, to wydaje mi się, że większość osób to akceptuje jako normalne. Natomiast przecież jest to maksymalnie sztuczne, tak? To jest tak sztuczne środowisko, jak sobie można tylko wyobrazić.
A to jak się coś fabryka jedzenia, można powiedzieć.
Tak, fabryka, nie? A jak się na przykład właśnie, nie wiem, jest mięso z probówki na przykład, albo właśnie coś modyfikowane genetycznie, to ludzie od razu, nie, że to jest niebezpieczne. To jest taki, też zupełnie psychologiczny, nie?
Temat, że jakby ludzie są niechętni wielkim korporacjom, które oczywiście nie mają czystego sumienia, ale jednak im się patrzy na ręce dużo bardziej niż tej pani, która w przejściu podziemnym sprzedaje swoje, nie wiem, marchewki czy serki, do których ja mam bardzo duże obawy wobec nich, bo nie wiem właśnie, czy tej pani kiedykolwiek sanepid, czy ktokolwiek patrzył na ręce, ale jakoś to jest tak gloryfikowane jako tak, to jest naturalne, bo ona ma, nie wiem, koszyczek pleciony i to tak ładnie wygląda. Także znowu jest to kwestia psychologii.
To jest prawda. Ja na przykład mogę ci podać taki przykład, że moja mama ma ogródek taki za domem. Droga jest dosyć ruchliwa tam, gdzie ona to ma. To prawda, to jest za domem, no ale to też tak nie jest taka bariera przecież nie do przejścia. I tam jest, w tych tamtych okolicach jest po prostu okrutny smog. Naprawdę, to jest taki smog, że Otwock, generalnie mieszkam w Otwocku, to jest jedno z takich czerwonych, burych punktów na mapie Polski. A tam jest chyba najgorzej w całym Otwocku. To znaczy, że u mnie w okolicy, gdzie myślę, że jest smog, jadę tam i po prostu nie miałem racji, u mnie wcale nie było smogu. I różnymi rzeczami ludzie palą. No i przecież to opada na glebę, to coś się z tym dzieje. No oczywiście nie znam się tym tak dobrze, żeby powiedzieć, czy to jest niebezpieczne, ale no mam wątpliwości, czy gdyby tam zebrać próbki tej ziemi, to czy one by jakiekolwiek normy spełniły. A jednak no, w całej rodzinie się to je i tam spoko, że to jest naturalne, fajne, takie z domu i tak dalej. No, ja mam taką większą rezerwę co do tego, tak? No, zdarza mi się to jeść, ale no, nie jem tego codziennie, no, ale tak... Jakbym miał codziennie jeść, to bym się obawiał trochę.
Ale to wiesz, któryś raz w tej rozmowie wychodzi, że ta psychologia jest jednak tym istotnym elementem.
Czy moim zdaniem w jedzeniu psychologia jest mega ważna, naprawdę, to... Bo takie rzeczy, które decydują o tym, czy ktoś schudnie, czy nie schudnie, no to są naprawdę mega proste, tak? No to jest deficyt energetyczny, tak? To jest tyle, tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii. Ale to, żeby dana osoba utrzymała ten deficyt energetyczny, to jest już problem i to jest już problem, który też wynika między innymi z psychologii.
Dwa pytania przy okazji mi się tutaj nasuwają. Pierwsze, czy słusznie irytuje mnie określenie pusta kaloria?
Wiesz co, moim zdaniem nie. To znaczy, jakby to określenie moim zdaniem, znaczy ono bywa też źle zrozumiane, tak? Bo ludzie czasem rozumieją puste kalorie jako kalorie, których nie ma, albo które są jakieś lżejsze, czy coś takiego. Ja rozumiem termin pusta kaloria i to jest taka przyjęta definicja, że kaloria, która nie niesie ze sobą zbyt dużej ilości składników odżywczych. To znaczy, no cukier to jest taka świetna pusta kaloria, czyli on dostarczamy sobie 400 kilokalorii w paczce landrynek na przykład, ale no nie ma w tym żadnej wartości odżywczej. Nie mamy tam grama magnezu, żadnej witaminy, żadnego białka, żadnych dobrych tłuszczów czy błonnika, nic tam nie ma. I to jest dla mnie pusta kaloria. I na takiej zasadzie, moim zdaniem, jest to termin, którym możemy się posługiwać. I tutaj no, po drugiej stronie stawiając produkty, które nie mają bardzo dużo kalorii, a mają dużo wartości odżywczej, no albo mają jakąś wartość energetyczną, ale mają też przy okazji dosyć dużo składników odżywczych działających prozdrowotnie potrzebnych nam w naszej diecie.
Jasne. A drugie pytanie, które mi przyszło do głowy, to czy w dietetyce też jest jakieś miejsce dla placebo, które jest absolutnie niezaprzeczalne w medycynie? Zastanawiam się, czy tutaj może być taki efekt gdzieś.
Wiesz co, pewnie może istnieć coś takiego. To jest w ogóle dobry pomysł na jakiś artykuł albo jakąś analizę. Kojarzę... Ale przyznam, że dosyć mgliście jakieś pomysły z zastosowaniem placebo jako czegoś, co zmieniało na przykład stosunek ludzi do ich stylu życia i na przykład wywoływało jakieś inne zmiany. Dosyć ciekawym efektem, powiedzmy, takiego para placebo jest badanie, które zostało opublikowane kilka lat temu nad wprowadzeniem aktywności fizycznej. To jest badanie o tyle ciekawe, że było dosyć dobrze kontrolowane i miało sprawdzić, jak ludzie reagują na aktywność fizyczną w kontekście odchudzania. To były osoby z nadwagą, którym włączono, mam nadzieję, że nie przekręcam, ale to będą takie rzędy wielkości, trening, który odbywał się 4 albo 5 razy w tygodniu i spalał około 500 kilokalorii. Czyli to jest takie sensowne trenowanie. I ten trening był pod nadzorem badaczy, tak, czy pewnie pod jakiegoś trenera, tak, który był wynajęty przez badaczy, który pilnował, żeby oni na bieżni zrobili ten trening 5 razy w tygodniu. I bardzo ciekawe było to, że niektóre osoby na tym, przy włączeniu tego typu wysiłku, chudły po kilkanaście kilogramów po kilku tygodniach badania, pomimo że deficyt energetyczny wygenerowany przez ten trening nie pozwalał na spalenie kilkunastu kilogramów. On tam pozwalał na spalenie bodajże 3,5 kilograma. Więc powiedzmy, że to jednak nigdy nie jest doskonałe, tam zawsze są jakieś straty beztłuszczowe i masy ciała, to powiedzmy, że 5 kg, no ale nie 15 na przykład, a ludzie tak potrafili chudnąć. No i to może być trochę przykład efektu placebo, bo widać, że ci ludzie na przykład ograniczali jedzenie po prostu w swoją dietę po prostu, jakby ograniczali po prostu ilość zjedzonych kalorii. Ponad to, co było zaplanowane, bo tam jakby żadnej interwencji dietetycznej nie włączano. No i być może to mogło być takim właśnie przykładem efektu placebo, takiego wzmocnienia dodatkowego, gdzie ludzie świadomie lub nieświadomie jakby podejmowali inne decyzje w związku z włączonym treningiem.
Jasne. Okej. Ostatnio pisałeś troszeczkę o oleju kokosowym. Mhm. Chciałbym się spytać, bo mi kilka lat temu ktoś powiedział, muszę się przyznać, że w ogóle tego nie zanegowałem, że olej ryżowy jest tym najlepszym, najzdrowszym i generalnie go stosuję. Czy słusznie, czy jest lepszy od słonecznikowego, rzepakowego? Boże, kokosowy jest najgorszy, to chyba właśnie była mniej więcej przekaz twojego posta ostatnia.
Znaczy, olej kokosowy generalnie nie jest jakiś specjalnie zdrowy, z tego względu, że ma dosyć dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. One co prawda mają trochę krótsze łańcuchy niż te na przykład zawarte w maśle, nie ma w nim cholesterolu, który też ma pewien wpływ na profil lipidowy, więc generalnie jest to trochę lepszy tłuszcz niż masło, no ale nadal jest coś dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. No i tutaj na przykład właśnie oliwa z oliwek czy olej rzepakowy wypada znacznie lepiej. Olej ryżowy, przyznam, że trzeba byłoby go przeanalizować od strony profilu kwasów tłuszczowych. Natomiast tutaj też moim zdaniem nie ma jakichś bardzo dużych różnic pomiędzy poszczególnymi olejami roślinnymi w większości przypadków. Dlatego, że one się różnią tak naprawdę dwoma rzeczami, to znaczy ilością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz w ramach ilości tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych różnią się proporcjami kwasów omega-3 do omega-6. I to generalnie ma takie znaczenie, że my jemy raczej odpowiedniej ilości kwasów omega-6, a jemy często za mało kwasów omega-3, więc generalnie tłuszcz, który ma więcej kwasów omega-3, jest tutaj korzystny, ale z drugiej strony te kwasy omega-3 bardzo łatwo ulegają utlenianiu, więc nie nadają się do smażenia oraz też przechowywanie nie znoszą najlepiej przechowywania. Więc na przykład oliwa z oliwek, która ma bardzo dużo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, a mało generalnie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, jest też tłuszczem, który bardzo dobrze się przechowuje, no i też nadaje się do smażenia. Przyznam, że musiałbym sprawdzić, jak to wygląda, jeśli chodzi o olej ryżowy, bo tak z głowy to nie wiem. Natomiast tak czy inaczej, jeśli on jest dobrze przechowywany, to on się będzie nadawał przynajmniej do jedzenia na surowo, bez żadnego problemu. I nie widzę też powodu, dlaczego miał być jakiś wybitnie lepszy niż oliwa z oliwek, bo oliwa oczywiście jest specyficznym olejem pod tym względem, że Ona ma dużo polifenoli i one mogą rzeczywiście wpływać korzystnie na zdrowie. Ja bym tego jakoś tam nie gloryfikował, no ale zawsze jest to coś na plus w kontekście tego tłuszczu. Bo tutaj też warto zaznaczyć, że tak jak wspomniałeś o pustych kaloriach, oleje, nawet roślinne, to generalnie są puste kalorie, to znaczy one relatywnie mało dostarczają związków odżywczych w porównaniu do kalorii. Te kwasy omega-6 na przykład, których brakuje, no rzeczywiście niektóre z nich mogą być źródłem, ale z drugiej strony orzechy będą jeszcze lepszym ich źródłem. A ludzie też czasem podchodzą do tych olejów na takiej zasadzie, że no dobra, oliwy z oliwek to można tam polać, bo to zdrowe, tak? Bo to jest zdrowy tłuszcz. No i oczywiście łyżka dziennie pewnie zrobi więcej dobrego niż złego, ale jak ktoś zaczyna z tym przesadać, to na przykład to może być problem, dlaczego nie jest w stanie schudnąć.
Mhm. Okej. Okay. Wróćmy na chwilkę tak do tych klimatów wegańskich. Mhm. Czy jakie jest twoje zdanie o zamiennikach mięsa typu Beyond Burger albo jakieś tam inne alternatywy?
Mhm. No, wiesz co, no tutaj zależy od której strony na to patrzymy, tak? Czy znaczy patrzymy na to od strony takiej bardzo kulinarnej, tak? Czyli w sensie, czy to jest smaczne, czy to jest fajnie spełnia swoją rolę jako taki zamiennik mięsa z punktu widzenia sensorycznego, czy to też jest zdrowe. No i tutaj generalnie te zamienniki mięsa, które są na obecnym rynku, nie są jakieś super zdrowe. To znaczy one generalnie mają dosyć dużo tłuszczu, dosyć, chociaż akurat profil tych kwasów tłuszczowych jest zwykle lepszy niż w tych burgerach mięsnych. Mają też dosyć dużo soli zazwyczaj, co też jest ich wadą. Zaletą może być to, że mają mniej chemu, chociaż tutaj też z tym jest taki problem, że ten mięsny smak burgera prawdopodobnie wynika właśnie z obecności cząsteczki chemu, więc tego się nie da za bardzo przeskoczyć, tak? Jeśli ma to smakować jak mięso,
no chyba
to musi
Impossible Burger, chyba oni się właśnie chwalą, że nie wiem, z jakiegoś wodorostu chem mają i to on daje ten smak.
Mhm. Możliwe, wiesz, nie wiem z czego dokładnie. Wiem, że też był w którymś z tych burgerów, to była chyba modyfikowana genetycznie soja, która w korzeniach wytwarzała właśnie cząsteczkę chemu albo bardzo podobną. Chyba nawet bardzo podobną, ona też miała chyba taki czerwony kolor, ale nie był to dokładnie chem. I wiem, że to też była krytyka tych burgerów, że niektórym się nie podobało, że to jest zmodyfikowany genetycznie roślin, jak zawsze.
Burger King je oberwał za to, że ich Rebel Whopper jest w tym samym tłuszczu, co mięsne kotleciki smażone. Tak, mhm. Że zawsze tam się jakaś wada znajdzie.
No to jest... Znaczy to jest moim zdaniem trochę takie podejście, ale to jest charakterystyczne dla przynajmniej części wegan, że to jedzenie no, ma być czyste w zasadzie, tak? W sensie, że to taka ma być taka czystość i występuje dosyć duża zero-jedynkowość, jeśli o to chodzi. Mam nadzieję, że nie zgubię, bo chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tych burgerów, ale kiedyś napisałem artykuł na temat fleksitarianizmu. Na takiej zasadzie, że no jest to dobre rozwiązanie z punktu widzenia zdrowia planety, z punktu widzenia takiego momentu przejściowego, z punktu widzenia zdrowia naszego, bo to też na przykład pomaga włączyć wiele produktów roślinnych, które są po prostu korzystne dla zdrowia. Przede warzywa strączkowe są po prostu korzystne dla zdrowia i się powinno jeść, niezależnie czy ktoś je mięso czy nie, bo po prostu jest to zdrowy produkt. I że to jest fajny pomysł, opisałem na czym właśnie to polega i tak dalej. Różne takie idee właśnie, jak na przykład wegetarianizm od poniedziałku do piątku. I było kilka osób w komentarzach, które no, zareagowały oburzeniem na to, że w ogóle jak można coś takiego, jak można tak na pół gwizdka to robić, tak? No, albo taki hardkorowy weganizm, gdzie nawet nie zjem tego Whoppera z tłuszczu, albo na przykład albo jem mięso codziennie, tak? No jakby, że nie ma w ogóle tutaj czegoś pomiędzy, pomimo, że na przykład ja uważam, że jakaś forma fleksitarianizmu to jest coś, co nas czeka, tak? To znaczy, nie bardzo wierzę w to, żeby wszyscy ludzie przeszli na wegetarianizm czy też weganizm, bo ludzie nie będą chcieli tego po prostu zrobić. Natomiast myślę, że będziemy musieli przejść na jakiś fleksitarianizm. I tutaj no, głównie z powodów klimatycznych, no, ale też kwestie zdrowotne moim zdaniem odegrają pewną rolę. Więc właśnie to jest moim zdaniem jakaś tam forma przyszłości naszej dietetycznej. A jeśli chodzi o te burgery też, to jakby z takiego kulinarnego punktu widzenia i tak dalej, tak żeby sobie właśnie raz na jakiś czas zjeść coś takiego, to moim zdaniem bardzo fajnie, że one powstały. Liczę też na to, że one będą coraz zdrowsze, to znaczy, że się uda robić te burgery jednak trochę zdrowsze niż te odmiany mięsne, choć to właśnie nie zawsze może być możliwe w 100%, tak?
Czyli na ten moment powiedziałbyś, że niekoniecznie są to produkty zdrowe. Pytanie, czy są zdrowsze od mięsnych?
To zależy, na jakiej płaszczyźnie to spojrzeć. Na przykład z tego, co kojarzę, to one soli mają więcej, zdecydowanie.
Ale soli jest generalnie demonizowana, tak słyszałem ostatnio, że to wcale nie jest coś, że to wcale nie jest biała śmierć, że cukier prędzej jest białą śmiercią niż sól.
No to wiesz co, będzie, że moim zdaniem problem z soleniem jest duży i bardzo ciężko jest tą sól ograniczyć, tak? W sensie takim, że nawet jak się bardzo starasz, to zwykle tej soli jesz naprawdę sporo. Jeśli nie masz takiego komfortu, że się pocisz dużo w wyniku przedaktywności fizycznej, to nie bardzo masz co z tą solą zrobić. I moim zdaniem ten problem soli zdecydowanie jednak istnieje. I to większość Polaków po 50 roku życia ma nadciśnienie. No i to wynika z konsumpcji soli, tak? To jest tutaj taki jeden z głównych problemów. A nadciśnienie to jest szereg bardzo poważnych problemów dalej, tak? To nie jest tak tylko, że o, mam nadciśnienie, tak jak nie wiem, do czego to porównać, co jest jakby powiedzmy jakąś tam przypadłością niegroźną, tylko to są problemy z nerkami, problemy z oczami, to jest duże ryzyko udaru, więc to są takie problemy, które są naprawdę poważne i większość tych ludzi potem kończy na lekach, bo musi to ciśnienie zbijać. Natomiast to też prawdopodobnie nie jest wszystko, co się wiąże z nadmiernym spożyciem soli. Są hipotezy, że nadmierne spożycie soli może zwiększać tylko chorób autoimmunizacyjnych. I to jest, to też jest jakby taki dosyć ciekawa rzecz na tej zasadzie, że ludzie, którzy się zajmują chorobami autoimmunizacyjnymi i związkiem ich z dietą, szukają jakichś czasem różnych powiązań, czy to właśnie lektyny ze strączków, czy to gluten, czy to laktoza, no to jest setki hipotez na ten temat są, czy to generalnie produkty odzwierzęce, a być może przynajmniej częścią tego problemu, bo uważa się, że ta ilość chorób autoimmunizacyjnych wzrasta, tak, że odsetek tych chorób się zwiększa, no to że sól jest właśnie tą przyczyną, dlatego moim zdaniem sól naprawdę jest czymś, na co trzeba uważać. Ale znowu to jest na przykład trudne, tak? Jakby w sensie jest wiele zmian dietetycznych, które jest znacznie łatwiej wprowadzić niż ograniczyć sól, bo sól jest bardzo powszechna, występuje w wielu takich bardzo lubianych produktach, nie wiem, żółtym serze i chlebie na przykład. Chleb jest bardzo ważnym źródłem soli w diecie Polaków. No już nie mówiąc o fast foodach, jedzeniu w restauracji, jakichś słonych paluszkach i tak dalej, bo to jest jeszcze więcej. I też dosyć ciężko się ten sód liczy, tak? To znaczy, no jak powiedzmy kalorie jest w miarę łatwo policzyć, tak z tą solą to tak, no nie wiadomo nigdy do końca ile jej jest dokładnie, no bo jeden chleb ma tyle, inny ma inaczej, już nie mówiąc o liczeniu do salania, więc to jest dosyć trudne, natomiast moim zdaniem jest to zdecydowanie problematyczne z punktu widzenia różnych rzeczy, które się w naszej dietetyce dzieją.
Ale ja ci powiem, że to jest moje wrażenie, że w ogóle nasze opcje są troszeczkę ograniczone, chyba że ktoś rzeczywiście bardzo solidnie się przykłada do kwestii tego, co je i jak je. Przykład może jest zabawny, ale na przykład ze złości staram się nie kupować nabiału, na którym znajduje się znaczek bez GMO. Jest to prawie niemożliwe, bo na wszystkim są te wkurzające mnie znaczki. I ostatnio tak dyskutowałem właśnie z kimś, że nie o soli, ale że cukier nawet jest taką rzeczą, której dość trudno unikać, bo co druga rzecz gdzieś tam jest słodzona, tego cukru trudno unikać. Niby na półkach mamy, wiesz, milion rodzajów najróżniejszych produktów i być może tak samo jest z solą, że masz całą tą, cały regał pieczywa czy innych produktów, ale to wszystko jest to samo, tylko w różnych opakowaniach i wszędzie tam będzie i sól, i cukier.
Wiesz co, to a propos właśnie GMO na przykład, to jest faktycznie problem, tak? W sensie, że to się zmieniło i dość właśnie w ostatnich latach zmieniło. Ja też, że niedawno próbowałem kupować jajka zerówki, które są bez napisu GMO, ale to się generalnie robi coraz trudniejsze, tak? Bo każdy producent, który robi jajka zerówki, to wcześniej czy później wpadnie na pomysł, że trzeba dokleić do tego jeszcze znaczek bez GMO. Wiesz co, tutaj zahaczamy o pewien problem taki środowiskowy, to znaczy my dosyć często myślimy o sobie jako o takich jednostkach, które mają wolny wybór, które mogą podjąć każdą decyzję, lepszą, złą i tak dalej, no ale jednak my cały czas funkcjonujemy w pewnym środowisku, które ma na nas duży wpływ. I to nie jest tak, że możesz pójść do sklepu i wybrać to, co ci najbardziej pasuje, tylko na przykład no, chleb zawsze będzie miał sól. Raczej nikt nie wyprodukuje chleba bez soli, w dużej mierze dlatego, że ludzie go nie kupują, bo po prostu nie jest zbyt smaczny, ale no tak czy inaczej, no po prostu takiej opcji za bardzo nie ma. Więc ta kwestia tego środowiska żywieniowego jest też bardzo, bardzo ważna. I tutaj na szczęście zaczynają pomału istnieć pewne programy, które mają na to wpłynąć w jakiś sposób. No, chociażby ten podatek od cukru słynny, to jest jeden z pomysłów. Oczywiście jakby możemy się kłócić o to, czy podatek to jest najlepsza droga do tego, żeby ograniczyć konsumpcję cukru i czy to jakby, czy chcemy, żeby państwo nas nakładało nowe podatki. Chociaż to w dużej mierze zależy od tego, jakie kto ma poglądy, bo moim zdaniem jakby, jak obserwuję dyskusję na temat podatku od cukru, to mam wrażenie, że tutaj jak ktoś ma takie, powiedzmy, bardziej liberalne czy neoliberalne poglądy, to nigdy mu podatek od cukru nie będzie pasował. Jakie by nie były dane, że to działa, że to pomaga ograniczyć otyłość i tak dalej, to nigdy mu to nie będzie pomagało, nigdy mu to nie będzie pasowało. Natomiast tutaj no jest... No ale jakby rozumiem też pewien opór, że na przykład no ja też bym wolał, żeby były jakieś inne metody poprawy tego stanu zdrowia, albo nie wiem, żeby ten podatek od cukru szedł naprawdę na, nie wiem, jakieś programy edukacyjne dla dzieciaków, albo tak, na dofinansowywanie, nie wiem, jakichś, nie wiem, jedzenia w szkołach, albo dofinansowanie jakichś zdrowych produktów. No to jakby tego bym sobie życzył. Natomiast no tak czy inaczej to rzeczywiście ta bariera finansowa trochę tutaj zmienia, no i rzeczywiście jakby myśli się coraz więcej o tym, jak to środowisko żywieniowe zmieniać. To nawet czasem takie rzeczy, że wystarczy coś ustawić na półkach trochę inaczej, żeby ludzie podejmowali lepsze decyzje, to znaczy na przykład no, bardziej wyeksponować produkty, które są zdrowe, a na przykład zmusić sklepy chociażby tego, żeby rzeczy, które są mniej zdrowe, lądowały na dolnych półkach. Są takie pomysły robienia znaczków. Któraś z sieci hipermarketów, a być może już kilka z sieci, wprowadza taki właśnie system znaczków, że no to jedz często, tego to jedz tam średnio często, tego staraj się unikać. To też rzeczywiście jest jakieś duże uproszczenie, ale no ma to sens, tak? W sensie, że pomysł oznakowywania żywności na zasadzie, no to jest duże źródło soli, tak? To jest dobre, bo ma na przykład dużo jakichś, nie wiem, dużo błonnika na przykład i tak dalej, w jakiś zunifikowany sposób byłoby dobre, tak? Byłoby korzystne dla konsumenta i też pomagało właśnie podejmować lepsze decyzje konsumentom.
Jasne, zawsze jest to jakieś źródło edukacji. Powiedz mi jeszcze, jak już prywatnie o tym rozmawialiśmy, ale jeszcze też tutaj czytelnicy chcieli, żebym spytał o ten dokument na Netflixie, antymięsny nazwijmy, Game Changers, według którego w zasadzie odstawienie mięsa zrobi z ciebie supermana, będziesz mieć super erekcję, podnosić wielkie ciężary i ratować dzieci z płonących budynków. Rozumiem, że go oglądałeś i możesz nam parę
tak,
słów
tak,
powiedzieć.
Ja oglądałem i to jest jakby o tyle ważny dokument, że ja robiłem doktorat z badania osób na diecie wegańskiej, biegaczy dokładnie. Jakby przeanalizowałem całą dostępną literaturę na ten temat i wiem na ten temat naprawdę, naprawdę dużo. I ja uważam, że da się trenować, da się być zawodowym sportowcem, da się być olimpijczykiem na diecie wegańskiej. Nie chcę powiedzieć, że to jest łatwe, no bo to jest pewne ograniczenie, które no, siłą rzeczy utrudnia sprawę. Natomiast jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast ten film sugeruje, że to jest nie tylko możliwe, co po prostu tak będzie lepiej, tak będzie, że to poprawi nam naszą wydolność. I ja wierzę, że są sportowcy, którzy na przykład jedzą bardzo dużo mięsa, nie pilnują za bardzo, żeby ta dieta była dobrze zbilansowana, i oni ograniczają to mięso, przechodzą na dietę wegańską albo po prostu ograniczają mięso i rzeczywiście im się wyniki poprawiają, no ale oni po prostu poprawiają swoją dietę, a nie dlatego, że ograniczyli czy wyeliminowali mięso z diety. Chociaż ograniczyli, to może akurat tak, no bo myślę, że są takie przypadki, kiedy sportowcy jedzą, a może nie, nawet jestem pewien, że są takie przypadki, kiedy sportowcy jedzą po prostu za dużo tego mięsa i te kalorie mogli po prostu lepiej wydatkować, żeby podjąć lepsze decyzje, no ale to nie oznacza, że eliminacja mięsa czyni jakimś nad człowiekiem i uważam, że pod tym względem ten film jest no, zwyczajnie kłamliwy, no bo on po prostu tutaj przedstawia rzeczywistość, która nie istnieje i składa takie fałszywe po prostu obietnice. Jakby przy całym szacunku do tych ludzi, którzy na tej diecie wegańskiej osiągają sukcesy, którzy chcą w ten sposób promować dietę wegańską, no bo wielu z tych sportowców jakby taki ma pomysł na siebie, że to jest po prostu taki aktywizm prozwierzęcy, ubrany w uprawianie sportu, bicie jakichś rekordów i tak dalej. I moim zdaniem to jest super i to jest jakby bardzo fajna droga, bardzo fajny pomysł, ale mijanie się z prawdą tutaj nie jest dobrym pomysłem i też tak, żeby to oddać, to raczej jest to kwestia autorów tego filmu niż przynajmniej na ile kojarzę działalność tych sportowców, bo wielu z nich jakby podkreśla to, że oni nie uważają, że mięso jest trucizną, czy czymś, co niszczy sportowcy, tylko po prostu, że bez mięsa też się da i oni chcą to pokazać, chcą to udowodnić i często im to dobrze wychodzi.
Jasne. Na koniec mam jeszcze dwa pytanka. Pierwsze, czy jest, przeczytałeś jakieś ciekawe badania ostatnio, które, nie wiem, albo coś udowodniło, albo rozbiło jakąś, obaliło jakąś, jakiś mit?
Znaczy wiesz co, z takich ważnych badań, które się ukazały w ostatnich latach generalnie, to są badania nad dietami niskowęglowodanowymi i nad dietą ketogenną, które prowadził Kevin Hall. Są to badania, które są prowadzone w oddziałach zamkniętych, czy na oddziałach takich metabolicznych, gdzie uczestnicy tego badania no, są bardzo dobrze kontrolowani. Nie mówię o tym, że to są badania, które są badaniami na zwierzętach, tylko że tymi zwierzętami są ludzie akurat. Także to nie jest tak, że no, to są w zasadzie tutaj no, przedmioty w tym badaniu. I w tych badaniach bardzo dobrze wykazano, już tak bez żadnej wątpliwości, że nie istnieje coś takiego, jak coś, co było określane jako insulinowa hipoteza otyłości. To znaczy było to założenie, że wyrzuty insuliny powodują tycie i ograniczenie wyrzutów insuliny, więc ograniczenie węglowodanów, bo głównie węglowodany, chociaż tak się przyjmuje, że głównie węglowodany powodują wyrzuty insuliny, to jest trochę bardziej skomplikowane, bo akurat produkty białkowe też powodują, ale to zawsze było, zawsze przekaz był taki, że to chodzi o węglowodany, że one powodują tycie, czy też uniemożliwiają odchudzanie, więc rozwiązaniem są diety niskowęglowodanowe, niezależnie od podaży energii w tych dietach. No i bardzo dobrze w tych badaniach wykazano, że no nie ma żadnej przewagi diet niskowęglowodanowych, ograniczających węglowodany, o ile ilość kalorii i białka jest zbilansowana pomiędzy tymi dietami. W takich ściśle kontrolowanych warunkach tutaj można trochę polemizować na przykład z tym, że niektórzy uważają, że w przypadku, kiedy ludzie zostają wypuszczeni do domu z zaleceniami, to łatwiej jest im na przykład przestrzegać takich zaleceń diety niskowęglowodanowej niż diety wysokowęglowodanowej ograniczającej ilość energii. Ale to moim zdaniem jest dosyć indywidualne, to znaczy są osoby, którym rzeczywiście to będzie bardziej leżeć i one lepiej sobie na tym poradzą, a są osoby, u których będzie dokładnie odwrotnie. I zresztą potem prowadzono takie badanie, które się nazywa DietFits, i to jest badanie, w którym, jeśli dobrze pamiętam, to brało kilkaset osób i te osoby zostały wypuszczone po prostu z zaleceniami. One dostały kartkę z zaleceniami i poszły do domu, widzimy się za rok. Czy być może tam oni byli w międzyczasie kontrolowani, ale generalnie no, nie byli zamknięci nigdzie i po prostu mieli przestrzegać dietę. I tam analizowano po prostu, czy dieta niskowęglowodanowa, czy dieta wysokowęglowodanowa, oczywiście z ograniczeniem kalorii, przynosi lepsze efekty. I około 5% uczestników tej diety przytyło w czasie tego roku. To znaczy, że po prostu jakby no, dieta nie zadziałała, tak? Jakby no, efekt odwrotny od zamierzonego, ale to się nie różniło pomiędzy grupami. I tak naprawdę obydwie grupy schudły tak samo. Średnie były podobne, to się bardzo podobnie rozkładało w obu grupach. Co moim zdaniem świadczy o tym, że jeśli zalecenia są dobrze skonstruowane i jakby dieta jest dobrze prowadzona, to z punktu widzenia redukcji masy ciała nie ma znaczenia, czy ona jest niskowęglowodanowa, czy wysokowęglowodanowa. Oczywiście pomijając takie kwestie indywidualne, bo może być tak, że z różnych powodów któraś z tych diet komuś bardziej pasuje.
Jasne. Okej, okay. Jeszcze na koniec tradycyjnie spytam, czy jakbyś miał możliwość pstryknąć palcami i wyeliminować jakąś głupotę, jakiś mit z tego świata, to miałbyś jakiegoś kandydata?
Znaczy wiesz co, myślę, że jedną z takich rzeczy to byłyby wszystkie dyskusje na temat tego, czy deficyt energetyczny działa i czy istnieje na przykład możliwość nabierania tkanki tłuszczowej na deficycie. Można byłoby też połączyć to, nie wiem, ze spowolnieniem metabolizmu, bo niektórzy wierzą, że na przykład jeśli będą jedli 1000 kalorii, to im w końcu tak metabolizm spowolni, że oni zaczną tyć na przykład na tej diecie. Co pomimo, że pewne adaptacje metaboliczne istnieją i rzeczywiście organizm dostosowuje się do podaży energii, to one nie są tak głębokie, żeby ktoś zaczął tyć na diecie na przykład 1000 kalorii. To jest generalnie niemożliwe. No, może u jakiegoś, nie wiem, ekstremalnie drobnego, kto, nie wiem, waży 35 kilo, to może tak, ale on po prostu ma bardzo niskie zapotrzebowanie energetyczne. I myślę, że to byłoby, jakby się udało pstryknąć palcem, to wyeliminować, to moglibyśmy pójść znacznie dalej. To znaczy, moglibyśmy zacząć zastanawiać na przykład, czemu ludzie tego deficytu energetycznego nie są w stanie utrzymać. Albo co się dzieje, że oni się mylą, oceniając swoje wydatki energetyczne, czy licząc kalorie, czy podejmując pewne decyzje żywieniowe, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. To moim zdaniem też nie jest takie bardzo proste, na takiej zasadzie, że nawet dzisiaj wrzucałem taki post na ten temat, że to nie jest tak, że powiesz komuś, no jedz mniej, to schudniesz i on zacznie jeść mniej i schudnie. Tak? No, to nie jest aż tak proste. To oczywiście wymaga podjęcia pewnych kroków, pewnych konkretnych działań, które nie zawsze są przyjemne do końca, tak? No bo to jedzenie mniej jest generalnie niezbyt przyjemne, ale to są rzeczy, nad którymi się warto zastanawiać, rozważać różne taktyki, tak, czy właśnie ograniczać węglowodany, czy białko, czy może czas jedzenia na przykład, co przynosi najlepszy efekt, u kogo przynosi najlepszy efekt, jak to przewidzieć na przykład, tak, bo no nie wiem, wyobrażam sobie, że można byłoby kiedyś stworzyć jakiś krótki kwestionariusz, w którym odpowiadałby się na kilkanaście pytań i ja jako dietetyk mógłbym po analizie tego kwestionariusza ocenić, że no dobra, ty jesteś takim typem, któremu najlepiej z punktów psychologicznych, bo to głównie o to chodzi, będzie pasowało ograniczenie właśnie czasu jedzenia, tak? A dla twojej żony na przykład to będzie najlepiej ograniczyć węglowodany, a dla twojego taty ograniczyć podaż tłuszczów, tak? Żeby na przykład tego typu mieć jakieś narzędzie do tego, tak? Bo to może być kwestionariusz, być może jakieś badania można było przeprowadzić. No jest, te badania genetyczne się też prowadzi, ale z nich akurat na dzień dzisiejszy niewiele wynika takich praktycznych rzeczy. No ale no, po prostu, żebyśmy mogli to zrobić, a nie marnować czas na, czy nad tym się zastanawiać, a nie marnować czas na to, czy deficyt energetyczny działa, czy nie.
Jasne, fizyki nie oszukasz, bo to nawet nie jest już nie, biologia, się nie chemia, da. Tylko to jest wręcz fizyka.
Tak, tak, to jest fizyka i tutaj się nie da się tego oszukać. Oczywiście jakby są pewne niuanse, nie można tego tak uprościć do takiego właśnie jedz mniej, ruszaj się więcej, ale generalnie na tym się to opiera i dobrze było po prostu lepiej rozumieć te procesy, które za tym stoją, a nie zastanawiać, czy w ogóle to ma miejsce.
Jasne, dobra. Jeszcze raz dzięki za Twój czas i powodzenia w zawodach w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki wszystkim, którzy wytrwali z nami do końca. Dajcie znać, jak się Wam podobało. Powiedzcie, co sądzicie o takiej formie treści na węglowym szowiniście. Oraz dajcie znać, o czym lub kogo chcielibyście usłyszeć. Dzięki.